Był 22 października 1948 roku. Czas ogromnego, wielkiego, powojennego zamętu, zbrodniczych rozliczeń komunistycznych po tym, jak w 45. Sowieci ogłosili swój wielki sukces zwycięstwa. Czas społecznego bałaganu, totalnego zamętu we wszystkich obszarach życia. W jednym z pokojów, pałacu przy ulicy Miodowej w Warszawie, ówczesny prymas Polski, dziś sługa Boży, kardynał August Chląd, wypowiedział słowa swego życiowego testamentu. Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. I zakończył swoją ziemską wędrówkę. Jego następca, młody wówczas biskup Lublina, pochodzący z Mazowsza Stefan Wyżyński, podjął się tym samym swojego największego życiowego zadania – doprowadzić do zwycięstwa Maryi w sercach narodu polskiego. Kardynała Stefana Wyżyńskiego mniej lub więcej każdy z nas kojarzy. Mniej lub więcej, bo dla jednych jest to znany prymas Polski, który ponoć wiele dla naszego kraju zrobił, a dla drugich duchowy ojciec, który prowadził Polskę przez trudny czas komunizmu i swoim poświęceniem i doświadczeniami choroby oraz więzienia zwyciężył. Dla jednych Wyszyński jest tylko postacią historii Kościoła w Polsce, dla drugich wręcz punktem odniesienia w ocenie tych historycznych momentów w życiu Kościoła. Przez młodych, których niemało na pielgrzymim szlaku, prawie całkowicie zapomniany, bo przecież potem był czas całego pokolenia świętego Jana Pawła II, a i z nauczania naszego papieża mało kto co pamięta. W tym roku, w roku jak mamy nadzieję beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego, przełożonej ze względu na panującą pandemię, pragniemy obrać sobie tego wielkiego, nie bójmy się tego powiedzieć, człowieka za patrona na naszym pielgrzymim szlaku, na szlaku najstarszej w Polsce pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, na trasie pielgrzymki diecezji kaliskiej. Nie można nie zauważyć pewnego faktu. Może są wśród nas tacy, którzy pamiętają czasy głębokiego komunizmu, nie tego za czasów Gierka, gdy przysłowiowe cukierki spadały z nieba, ale tego Gomułkowskiego, gdy reżim komunistyczny naprawdę dawał się we znaki. Wtedy, gdy pielgrzymowano, trzeba było zasłaniać się parasolami, przykrywać twarz, bo przy drodze stały służby z aparatami, robiąc zdjęcia i udowadniając, że ktoś pielgrzymował. Mieli wtedy powody do wyciągnięcia różnych konsekwencji, zwolnić z pracy, nie dać awansu, wiele różnych sposobów prześladowań. Ludzie jednak szli, zdeterminowani, pełni nadziei, że to Maryja zwycięży. Prymas tysiąclecia umacniał ich w tych pielgrzymowych trudach, bo walka to była o życie ducha. Dziś komunizmu nie ma. Dziś pielgrzymować niby można, a jednak niewidzialny wróg, wirus i wywołana pandemia nadały całkowicie inny kształt naszej pielgrzymce. Większość z nas jest tutaj, by się modlić wraz z tymi, którzy każdego dnia, choć przez kilka godzin, wędrują w stronę Matki, po siły, po motywację na każdy kolejny dzień. Bo większość z nas gromadzi się w sanktuarium świętego Józefa, podczas gdy tylko reprezentanci są na szlaku. Ale jakoś wędrujemy, choć nie do końca tak, jakbyśmy chcieli. Restrykcje. Wtedy komunizmu, dzisiaj epidemiczne. Wtedy kardynał Wyszyński był głosem umocnienia i dziś chcemy w nim widzieć głos wsparcia, nauczyciela wiary, który udzieli nam kilku ważnych lekcji. Ktoś powie, ale czego może nas nauczyć człowiek, który zmarł w latach 80., nie zna realiów dzisiejszego świata, nigdy nie dotknął komputera i nie przypuszczał nawet, że w dobie internetu będzie można w jednej chwili dowiedzieć się o wszystkim z drugiego końca świata. Ktoś zapyta, co o dzisiejszym życiu mógłby nam powiedzieć człowiek, który wtedy był traktowany jak prawdziwy władca, władca kościoła i poniekąd Polski osieroconej, bo komunistycznej, któremu siostry zakonne usługiwały w pałacach na Miodowej i w Gnieźnie, który wszędzie witany był z honorami, a w Watykanie nosił długi purpurowy płaszcz kardynalski. Co powie nam, ludziom ze swoimi problemami domowymi, rodzinnymi i zawodowymi? Co powie nam, ludziom biegnącym od zadania do zadania, nieustannie biegnącym w tym zwariowanym świecie, bo przecież kiedyś żyło się wolniej? Co powie nam, zagubionym, często samotnym, a na pewno nierozumianym przez wielu, pragnącym dobra, a nie umiejącym go czynić, walczącym o ducha, a upadającym na duchu, nieustannie doświadczanym, bo życie przecież potrafi dać w kość. Co powie kardynał matce trójki dzieci, która została porzucona przez męża? Albo co powie niepełnosprawnemu od urodzenia, który dotkliwie w czasie pandemii przeżywa swoją samotność? Co powie tym, którzy rozwód mają na swoim koncie, albo tym, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, oglądając dwa razy każdą złotówkę? Co powie młodym, znającym języki, otwartym na świat, co biegają od rana do wieczora w korporacjach wielkich miast, nie mając czasu zadzwonić nawet do własnej matki? A co powie właśnie mnie, tu i teraz, w tym konkretnym momencie mojego życia? Dziś, z takim, a nie innym nastrojem, z humorem lub bez, z potrzebą znalezienia Boga lub chęcią odrzucenia Go na zawsze. Przez kolejne dni wsłuchajmy się w to, co ten szczególny nauczyciel chce nam powiedzieć. Będzie to 9 lekcji na życie, na dziś, od człowieka, który przeżył wiele i ma wiele do powiedzenia. 9 cennych lekcji. Kto wytrwa do końca, ten odniesie zwycięstwo, bo ono przychodzi przez Maryję za przyczyną jej wiernego sługi, kardynała Wyszyńskiego. Miłość bliźniego. Pomyślmy najpierw o tym, w jakich czasach przyszło nam żyć. Zastanówmy się wspólnie, czy jest dzisiaj dano nam sposobność do tego, by okazywać miłość bliźniemu. Wystarczy chyba, by każdy z nas wziął kartkę i spisał przebieg swojego dnia. Klasyczny dzień mojego życia. Pobudka rano, szybkie śniadanie, potem szybko praca, 8 godzin. No nie, dzisiaj 10, bo szef poprosiłbym został po godzinach. Szybko do domu, oczywiście wliczając czas na stanie w korkach, bo przecież to nasze miasto już dawno mogłoby się dorobić jakiejś konkretnej obwodnicy. Potem obiad, na całe szczęście wczoraj była chwila, by go przygotować coś na 2 dni, więc istnieją też mikrofalówki. Potem chwila odpoczynku. Nogi bolą mi niemiłosiernie, no ale niedługo znowu trzeba przygotować się do pracy, znowu ogarnąć na szybko zakupy, bo lodówka już dawno świeci pustkami, potem może jakiś film i jak się nie zaśnie w połowie, to będzie naprawdę wielki cud. Znajomy obraz? Albo inny schemat. Budzisz się rano, szybka kawa, bo bez niej nie funkcjonujesz, ogarniasz śniadanie dla całej rodziny, mąż do pracy, dzieci do szkoły i ktoś pomyśli, od kobieto teraz masz czas dla siebie. Nic bardziej mylnego, idziesz na zakupy w kilka miejsc, bo tutaj mięso tańsze, a tam pieczywo zdrowsze. Chcesz przecież dla swojej rodziny jak najlepiej. Wracasz w drodze myśląc o tym, co teraz pierwsze na kuchenkę. Szybko wstawisz zupę, potem pierwsze pranie, obierzesz ziemniaki, ubijesz kotlety, drugie pranie. W międzyczasie ogarniasz dom, chociaż kurze zetrzesz, bo sama nie wiesz skąd ten kurz się tak naprawdę bierze. Przecież codziennie sprzątasz. Przychodzi pierwsze dziecko, od razu do lekcji, bo zaraz zapomni co było zadane. Starsze odrobią same, ale wrócą za chwilę głodne. Obiad na raty, bo przecież nikt nie będzie czekał na ojca. Pozmywać, poczekać na męża, podać obiad, pozmywać, a może szybka kawa, bo ta z rana już całkiem zimna. Potem chwila dla rodziny. Mamo, tato, mamo to, mamo tamto i słynne idź do mamy, bo ja jestem zmęczony, bo jestem po pracy. A tu już trzeba szykować kolację, dopilnować, by wzięli wszyscy kąpiel, ogarnąć dzieci do spania. 21. Wreszcie siadasz koło męża i słyszysz: jak tam? Co robiłaś przez cały dzień? Ja na twoim miejscu to bym się na śmierć zanudził. Ot, kolejny dzień minął. To takie ogólne przykłady, które pokazują, że my dzisiaj nie mamy czasu dla drugiego człowieka. Ale może ktoś by jednak chciał konkretów. Taki jeden przykład. Imię zmyślone, żeby się nikt nie domyślił, ale przykład z życia. Zygmunt po tym, jak zwolnili go z pracy, choć zajmował tam dobre stanowisko, po prostu redukcja etatów, założył własną firmę. Zna się na tej branży. Za namową żony postanowił zaryzykować. I choć do niedawna jeszcze myślał o tym, że za 10 lat wreszcie zasłużona emerytura, teraz jego priorytetem jest firma. Pierwsze lata na rozwoju są przecież najgorsze. Wychodzi z domu o świcie, wcześniej szykując szybkie śniadanie dla żony, widząc się potem przez chwilę z nią podczas obiadu, bo dobrze, że siedziba firmy jest w tym samym mieście. Wraca najczęściej koło 21, by jeszcze usiąść przed komputerem, dopiąć faktury i rozliczenia z całego dnia. Ktoś z zewnątrz pomyśli, że bardzo im się powodzi, mają firmę, pieniądze, tylko tak jakoś nie mają czasu dla siebie. Mijając się za dnia, chrapiąc ze zmęczenia w nocy. Wzorowe relacje, no bo faktycznie się nie kłócą, bo nie mają kiedy. I jeszcze jeden przykład. Młoda uczennica starszej klasy podstawówki. Rano szkoła, potem obiad, lekcje, zajęcia dodatkowe, gitara, języki, korepetycje, by dostać się do dobrego liceum. Jutro dwa sprawdziany, potem wieczorem już się nic nie chce. Wyjść nie ma z kim, bo przecież wszyscy też się uczą. Jak zapytasz, czy miała czas dla koleżanek? Oczywiście. Wysłałam kilka snapów. My nie mamy dzisiaj kompletnie czasu dla bliźniego. Tak nam świat wariował. I choć wydawałoby się, że dziś powinno być łatwiej, bo przecież tyle robią za nas komputery, maszyny, ale chyba jakoś kiedyś było lepiej, powiedzą starsi. Ile razy to sąsiadka wpadła na szybką kawę, która trwała 2 godziny, bo przecież o wszystkich trzeba było porozmawiać. A w tych słynnych kolejkach w sklepie ile się rzeczy człowiek dowiedział. Po pracy chodziło się do znajomych na kolację, by się pośmiać. W telewizji i tak nie było nic ciekawego. A kalendarze wypełnione wręcz były imieninowymi kawami i urodzinowymi imprezami. Można realizować miłości bliźniego, jeśli tego bliźniego nie ma obok. Nie będziesz umiał okazywać tej miłości, jeśli nie będziesz ku temu miał sposobności. Człowieka w życiu najpierw trzeba spotkać, by potem umieć go zrozumieć i autentycznie pokochać. Chciałoby się rzec, książę kardynale, dziś nie ma nam co mówić o miłości do bliźniego, dziś trzeba apelować, byśmy do tego bliźniego w ogóle wyszli, byśmy umieli się spotkać. Ty dajesz jednak wiele wskazówek, by te spotkania, do których wreszcie musi dojść, bo na dłuższą metę my nie potrafimy być całkowicie sami, przynosiły owoc w postaci prawdziwej miłości. Już w 1967 roku kardynał Wyszyński pisał: każdy pragnie być miłowany. Każdy pojedynczy człowiek, ale i całe grupy społeczne i narody, a nawet ci, co narodami rządzą, świadomi nieskuteczności paragrafów, słowem cała ludzkość trwa w powszechnym pragnieniu miłości. I momentalnie także wskazywał, źródłem tej miłości jest Bóg. Pokochać Boga więc to poznać miłość. Pokochać Boga? Łatwo powiedzieć, trudniej zrealizować. Przecież jest taki odległy. Można się modlić, można godziny spędzić na klęczkach w kościele, ale czy to właśnie jest ta miłość? Siostry klauzurowe powiedziałyby, że tak. Ale zaraz w swoich szeptanych modlitwach dodają: za świat, za Polskę, za rodzinę, za kapłanów, za Zdzisława i Marysię, bo mają jubileusz. Wiele tych intencji za drugiego człowieka. Kardynał Wyszyński dlatego precyzuje. Sprawdzianem miłości ku Bogu jest stosunek do ludzi. I na ten stosunek do ludzi, którego choć teraz w relacjach tak mało, daje jasne wskazania, tworząc tak zwane ABC społecznej krucjaty miłości. Wskazówki kardynała Wyszyńskiego zostały ogłoszone przez Sługę Bożego na Wielki Post w 1967 roku. Liczba zasad nie jest przypadkowa. 10. Na wzór dekalogu. Mówił wprost. Całe nasze życie jest tyle warte, ile jest w nim miłości. Dlatego biegnąc na pomoc, zaproponował program krucjaty miłości jako praktyczną realizację tego dekalogu. Zasada pierwsza. Szanuj drugiego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Szacunek do drugiego jest kwestią oczywistą, choć my w naszej codzienności często myślimy inaczej. Będą mnie szanować, ja odwzajemnię się tym samym. No bo niby jak szanować człowieka, który nas obraża, który nas wyzywa, albo w ogóle całkowicie lekceważy? Wiadomo, mamy takie czasy, że na szacunek to trzeba sobie zapracować, a kardynał przypomina, szanuj, bo jest w nim Chrystus. Nie ze względu na to, jaki jest, ale kim jest. Stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Szanuj nie za coś, ale pomimo wszystko, szanuj, szacunek zawsze wraca w dwójnasób. Zasada druga. Myśl dobrze o wszystkich. Staraj się w najgorszym znaleźć coś dobrego. To jest już sprawa bardzo indywidualna. bo można nawet najgorsze myśli ubrać w laurkę obłudy. Ile razy byłem świadkiem takich sytuacji. Takie obłudne rozmowy zawsze są bardzo powierzchowne i aż kipią od życzliwości. Ale nie da się na dłuższą metę żyć w takim rozdwojeniu, myśleć jedno, a mówić czy czynić drugie. Nie da się? To teraz pomyśl o swoim szefie w pracy. Jak bardzo cię irytuje, jak często masz ochotę powiedzieć mu wszystko, co leży ci na sercu i wątrobie, wręcz wykrzyczeć. Jak często wracasz do domu i zaczynasz wiązankę na jego temat. A jak ładnie się uśmiechasz do niego, gdy siedzisz w jego gabinecie. Jak obłudny jesteś. Ktoś powie, tak trzeba. A kardynał mówi, szukaj i w tym szefie czegoś dobrego, bo na pewno jakieś dobro w nim jest. Zasada trzecia. Mów życzliwie o drugich. I tu już trudniej, bo przecież to, że coś powiem, to nie oznacza od razu, że tak o kimś myślę, czy zrobię komuś krzywdę. Po prostu czasami trzeba się wygadać, wyżalić, prawda? Wystarczy wejść do sklepu, ale nie takiego marketu, gdzie wszyscy się mijają z wózkami. Wejść do małego, osiedlowego sklepiku, gdzie ekspedientka od razu wie, o co poprosisz. Dowiesz się dosłownie wszystkiego. No bo tamta to już ma kolejnego faceta i w sumie nie wiadomo, czy nawet nie jest z nim w ciąży, a starsza pani Zielińska to dawno w sklepie nie była, bo jest chora, a ten jej jedyny syn, co już mieszkanie na siebie ma przepisane, nawet zakupów jej nie zrobi, kompletnie się nią nie interesuje. Potem szybko okazuje się, że owa sąsiadka w ciąży wcale nie jest. Ma drugiego męża, bo pierwszy ją opuścił, a ten mężczyzna widziany z nią w sklepie to był jej brat. Dowiesz się, że pani Zielińska to od kilku tygodni odpoczywa u syna, bo ten ma ogród, a wnuki są przy niej cały czas, dlatego jej w sklepie nie było. I dziwne zjawisko, nigdy jeszcze nie spotkałem się z tym, że ktoś przyszedł i złe słowo wycofał, plotkę zdementował. A wy? Jak w tym obrazie o plotce, pierze z poduszki wyfrunęło i już nikt nigdy tego nie pozbiera. Dlatego tak ważne, by ważyć każde słowo. Zasada czwarta. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Oto w rozmowach oficjalnych z takim bliźnim, nieco dalekim, dla nas obojętnym, całkowicie prosto. Jakoś tak zawsze nas uczono, by i dziękować powiedzieć, i przeprosić. Znajdziemy na to i odpowiednie słowa, i gesty. Ale ile emocji jest w naszych domowych rozmowach. Czasami bez większej przyczyny. Krzyki, wrzaski. Przecież znane jest chyba wszystkim powiedzenie: Panie Jezu, daj mi cierpliwość, bo jak dasz mi siłę, to ich wszystkich pozabijam. Ono nie wzięło się znikąd. Tak brakuje nam cierpliwości. Może gdyby wszystkie nasze rozmowy i relacje opierały się najpierw na dobrym myśleniu o drugim, to wcale nie byłoby potem tak trudno rozmawiać z kimś w spokoju. Zasada piąta. Przebaczaj wszystkim wszystko. To temat bardzo trudny. Zasada piąta, tak samo jak ważne jest piąte przykazanie, nie zabijaj. Ktoś sobie pomyśli, że nie da się przebaczyć wszystkim wszystkiego. A ja zawsze w takim momencie przypominam sobie Jana Pawła II, który zaraz po leczeniu udał się do Aliakcy, by mu przebaczyć. Ktoś powie, no ale to człowiek wielki. Jego było stać na taki gest, ale ja to bym tak nie potrafił. Wtedy przypomina mi się pan Marek, młody mężczyzna, wycieńczony fizycznie i psychicznie, bo ojciec alkoholik torturował całą rodzinę. Jako jedyny został w domu z ojcem, choć mówił wprost, że go nie kocha. Reszta pouciekała od tyrana. Ze łzami w oczach stanął w drzwiach, kiedy zadzwonił po mnie, bym przyjechał z ostatnim namaszczeniem, bo ojciec konał. Zapytałem potem, dlaczego jednak to zrobił? Odpowiedział krótko. To już koniec cierpień. On już ani mnie, ani nikogo nie uderzy, nikogo nie zbije. Teraz jest taki słaby, że ja już śpię spokojnie od dłuższego czasu i nie muszę się nawet przekluczać w pokoju. Jedyne, co mogłem zrobić dzisiaj, to mu przebaczyć. Możliwe. Zasada szósta. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyli nic innego, jak nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. To jest prawdziwa nauka empatii, sztuka wyzwalania siebie od egoizmu. Nie trzeba wiele i warto w realizacji tej zasady zacząć od małych kroków. Chcesz, by ktoś uśmiechnął się do ciebie na ulicy? Uśmiechnij się i ty. Pamiętam taką lekturę z czasów szkolnych. Chyba dzisiaj się już jej nie czyta. Kwiat kalafiora Małgorzaty Musierowicz. Ja bardzo lubiłem tę książkę, bo kolegą głównej bohaterki był Paweł Nowacki. Ale młodzi w tej książce przeprowadzili taki społeczny eksperyment. Szli ulicą i do wszystkich się uśmiechali. Wszyscy odpowiadali uśmiechem. Pamiętam, że wtedy zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie. Bo tak naprawdę to działa. Jakie było moje zaskoczenie, że kiedy miesiąc temu żegnano mnie w mojej poprzedniej parafii, to dziękowano za wiele rzeczy. Ale w każdym życzeniu i podziękowaniu przewijał się właśnie temat uśmiechu. Bo my za rzadko się uśmiechamy, a to taka dobra postawa. Zasada siódma. Czynnie współczuj w cierpieniu. Kardynał od razu dodaje, spiesz z pociechą, radą. My z natury lubimy pomagać. Tylko dziś tłumaczymy sobie, że na to czasu nie mamy. Przykładów mógłbym podawać bardzo wiele. Mamy mnóstwo znajomych i przyjaciół niepełnosprawnych. Takich, co rzadko wychodzą z domu, bo nie chcą być dla innych obciążeniem. Jak rzadko ja ich odwiedzam. Możemy mieć sobie wiele do zarzucenia. Organizuje się w naszej diecezji różne rekolekcje dla niepełnosprawnych. Zadziwiająca i smutna jednocześnie refleksja zawsze po nich. Bo gdyby zapytać tych sprawnych inaczej naszych przyjaciół, co im się najbardziej podobało w kończącym się czasie rekolekcji. Wymieniają różne atrakcje, wycieczki, wyjazdy, ale najważniejsze zawsze jedno. Bo był czas, by razem usiąść przy kawie. Rozumiesz? Towarzystwa do kawy im brakuje, a nie wiadomo czego. Masz czas dla bliźniego? Zasada ósma. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni. O pracy to my sobie jeszcze powiemy, ale jak często zdarza się, że w pracy musisz coś po kimś poprawić. Albo jak często zdarza się, że wszystko już by dawno było dopięte na ostatni guzik, jakaś sprawa zakończona, zamknięta, gdyby wszyscy wszystko, co mieli, nic ponadto, wykonali na czas. I jak bardzo nas to irytuje, a jak często my robimy tak samo. Czasami jesteśmy jak trybik w całej machinie i wystarczy delikatna obsuwa, no ale niestwo robi swoje. Zasada dziewiąta. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. I tu chodzi o konkretną pomoc. I wiele w naszym społeczeństwie w tych kwestiach się zmienia. Mamy i WOŚP, i Szlachetną Paczkę. Działają w parafiach akcje charytatywne. Ja sam wiele lat jako młody chłopak angażowałem się w pracę Polskiego Czerwonego Krzyża. Piękny, bardzo wartościowy czas. Zawsze w wakacje robiliśmy taką akcję, zbiórkę przedmiotów szkolnych dla biednych dzieci. I zawsze wtedy był problem, by do tej konkretnej akcji zaangażować wolontariuszy. Każda inna akcja nie ma problemu, ale akurat nie ta, bo zbiórka odbywała się w sierpniu, a w sierpniu są wakacje. Przecież w wakacje nikt nie potrzebuje pomocy, prawda? Nie może, bo ja na pomoc czasu nie mam. Zasada dziesiąta. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Ostatnia i najtrudniejsza, bo chyba jednak tak naprawdę pierwsza. Zanim pomyślisz, zanim porozmawiasz, zanim coś uczynisz, najpierw się pomódl. A my najczęściej modlimy się, bo czegoś potrzebujemy. A to pogodę na urlop, a to wsparcia w chorobie, a to pomocy, bo tarapaty. A modlisz się za swojego szefa? Za nauczyciela? Za wykładowcę na studiach? A modlisz się za przyjaciół? A skoro sąsiadka choruje, modlisz się za nią? Kardynał Wyszyński w swoim brewiarzu miał kartkę, a na tej kartce nazwiska ludzi, za których każdego dnia się modlił. Od ojca i rodzeństwa począwszy, a na Bierucie skończywszy. Bo za tych, którzy chcieli mu być wrogami, modlił się przede wszystkim. Wielkie zadanie. 10 słów, dekalog. Oprócz tego znanego z Bożymi przykazaniami teraz drugi. Kardynał nazywa go dekalogiem dobrego człowieka. 10 zasad. 10 zasad, które uczą nas żyć z bliźnim, żyć obok drugiego. Szanuj drugiego człowieka. Drugie, myśl dobrze o wszystkich. Trzecie, mów życzliwie o drugich. Rozmawiaj z każdym językiem miłości, przebaczaj wszystkim wszystko, działaj zawsze na korzyść bliźniego. Siódme, czynnie współczuj w cierpieniu. Ósme, pracuj rzetelnie. Dziewiąte, włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Dziesiąte, módl się za wszystkich. Od tego trzeba zacząć. To jest absolutna podstawa. Trzeba być najpierw człowiekiem, potem iść do drugiego człowieka. By odbierać dobro, trzeba nauczyć się być dobrym. Dziś pewnie już po raz setny w życiu usłyszałeś jakieś konkretne wskazówki na życie. Dziś tylko 10. Hasło naszej pielgrzymki to zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. Zwyciężymy, jeśli najpierw prawdziwie będziemy ludźmi. Jeżeli najpierw w myśl tych 10 zasad ukształtujemy nasze człowieczeństwo. Bo zwycięstwo jest dla prawdziwego człowieka. Chcesz? Podejmij wyzwanie.